Ale najważniejsze, że przez całe dziesięciolecia, cenzurując i kastrując wszystkie bez wyjątku biblioteki kraju, bezpieczeństwo zapomniało zajrzeć sobie za pazuchę. I tu, w samej Smoczej Jamie, można było czytać Zamiatina, Pilniaka, Panteleimona, Romanowa i wszystkie tomy pism zbiorowych Mereszkowskiego. Niektórzy dowcipkowali, już nas mają za odfajkowanych, dlatego pozwalają czytać to, co zabronione. Ja zaś myślę, że łubiańscy bibliotekarze nie mieli pojęcia, co nam dają. Lenistwo i ciemnota. W czasie tych przedobiednich godzin czyta się ostro, ale jedno zdanie z książki potrafi człowieka poderwać na nogi i zmusić do chodzenia od okna do drzwi, od drzwi do okna. I człowiek ma chęć pokazać sąsiadowi, co przeczytał i jakie wnioski stąd płyną. I oto już zaczyna się spór. Często ścieram się w ten sposób z Jurijem Jewtuchowiczem. Tego marcowego ranka, kiedy naszą piątkę przeniesiono do pałacowej celi 53, doszlusował do nas szósty więzień. Wszedł jak cień, zdawało się, że nie dotyka podłogi podeszwami. Wszedł i niepewien, czy się utrzyma na nogach, plecami przywarł do framugi drzwi. W celi nie paliła się już lampa i światło poranka było mdłe, ale przybysz nie mógł go znieść, mrużył oczy i milczał. Sukno jego wojskowego fręcza i spodni nie pozwalało zaliczyć go ani do sowieckiej, ani niemieckiej, ani polskiej, ani angielskiej armii. Twarz miał pociągłą, nie bardzo rosyjską, ale był chudy, a ponadto bardzo wysoki. Zwróciliśmy się do niego po rosyjsku, milczał. Suzy zadał pytanie po niemiecku. Też milczał. Fastienko powiedział parę słów po francusku, po angielsku. Milczał. Tylko stopniowo na jego wynędzniałej, żółtej, półtrupiej twarzy pojawił się uśmiech, jakiego w życiu nie widziałem. — Ludzie! — powiedział słabym głosem, jakby dopiero co ocknął się z omdlenia, albo jakby całą tę noc czekał na rozstrzelanie. I wyciągnął osłabłą, wychudłą rękę. Trzymał w niej szmaciany węzełek. Nasz kwoka już zrozumiał, co to takiego. Porwał węzełek, rozsuplał go na stole. Było tam koło 200 gramów jasnego tytoniu i już skręcał sobie papierosa po czwórnej grubości. Tak oto po 3 tygodniach piwnicznego boksu zjawił się wśród nas Jurij Nikołajewicz Jewtuchowicz. Od czasów starć zbrojnych na KWZD w 1929 roku śpiewano w naszym kraju piosenkę Pierś wystawiając na atak wraży, 27 stoi na straży. Dowódcą artylerii tej 27 Dywizji Strzeleckiej sformowany jeszcze w czasach wojny domowej był oficer carski Mikołaj Jewtuchowicz. Przypomniałem sobie jego nazwisko. Widziałem je wśród imion autorów naszego podręcznika artylerii. W mieszkalnym wagonie towarowym zawsze w towarzystwie żony przecinał on Wołgę i Ural, a to w kierunku wschodnim, to zachodnim. W tym wagonie spędził swoje pierwsze lata także syn jego, Jurij, urodzony w 1917 roku, rówieśnik rewolucji. Później ojciec osiedlił się w Leningradzie, pracował w akademii, żył szczęśliwie i dostatnio, syn zaś ukończył szkołę oficerską. Podczas wojny fińskiej Jurij rwał się na front, ale przyjaciele ojca skierowali go do sztabu armii jako adiutanta. Jurij nie musiał pełzać do ataku na fińskie bunkry. Nie znalazł się w okrążeniu podczas wyprawy zwiadowczej, nie marzł na śniegu pod kulami strzelców wyborowych, ale order czerwonego sztandaru nie byle co. Został starannie przykręcony do jego bluzy wojskowej. W ten sposób zakończył dla siebie fińską wojnę z przeświadczeniem, że była sprawiedliwa i że jego udział w niej był pożyteczny. Ale podczas następnej wojny już mu nie poszło tak gładko. Jurij doskonale znał niemiecki. Przebrano więc go w mundur niemieckiego oficera i z jego dokumentami posłano na zwiady. Wykonał swoje zadanie i wracając przebrał się znów w sowiecki mundur ściągnięty z zabitego, ale tu trafił do niemieckiej niewoli. posłano go do koncentracyjnego niemieckiego obozu pod Wilnem. W każdym życiu jest jakieś wydarzenie decydujące dla losu człowieka, dla jego losu, przekonań i namiętności. 2 lata pobytu w tym obozie zupełnie go wewnętrznie przekabaciły. Czym był ten obóz, tego nie dało się ubrać w żadne frazesy ani obejść sylogizmem. W tym obozie musiało się umrzeć. Kto zaś nie chciał umrzeć, musiał wyciągnąć wnioski. Zachować życie mogli ordnerzy, wewnętrzna policja obozowa sformowana z jeńców. Rozumie się, że Jurij nie został ordnerem. Przetrwać mogli też kucharze. Mogli jeszcze zachować życie tłumacz, był na nich popyt. Władając świetnie niemieckim, Jurij nie zdradził się z tym. Zdawał sobie sprawę, że tłumacz będzie musiał sprzeniewierzyć się rodakom. Jeszcze można było przedłużyć sobie życie kopaniem grobów, ale tu było mnóstwo silniejszych i zręczniejszych od niego. Jurij zameldował, że jest artystą malarzem. Istotnie, w ramach wszechstronnej domowej edukacji pobierał również lekcje rysunku. Jurij nieźle malował i tylko chęć naśladowania ojca, z którego był dumny, nie pozwoliła mu wstąpić do Szkoły Sztuk Pięknych. Razem z jeszcze innym malarzem, starym już człowiekiem, żałuję, że nie pamiętam jego nazwiska, przydzielono im osobną izdebkę w baraku i tam Jurij malował Niemcom z komendy obozu różne obrazki, ucztę Nerona, korowody elfów, otrzymując za to coś do jedzenia. Ta bryja, po którą oficerowie jeńcy wystawali w kolejce od 6 rano z menażkami, bici palkami przez ordnerów, a chochlami przez kucharzy, ta bryja nie mogła przedłużyć ludzkiego życia. Wieczorami przez okno swojej ciupki Jurij oglądał teraz ten jedyny widok, dla uwiecznienia którego dane mu było władać pędzlem. Wieczorna mgiełka nad bagnistą łąką, cała łąka opasana drutem kolczastym, płoną na niej mnogie ogniska, a wokół ogniska niegdyś sowieccy oficerowie, teraz zaś istoty podobniejsze do zwierząt, obgryzujących kości padłych koni, wypiekający placki z kartoflanych łupin, palący skręty z nawozu i rojący się od wszy. Jeszcze nie wszyscy ci dwunożni powyzdychali. Jeszcze nie wszyscy utracili mowę artykułowaną. I widać było w purpurowych blaskach ognia, jak późna świadomość rzeczy żłobi ich twarze, coraz bardziej przypominające pyski neandertalczyków. Smak piołunu. Życie, które Jurij sobie przedłuża, już nie jest mu więcej miłe. Nie należy do tych, którzy łatwo wyrzekają się pamięci. Nie. Zdobył szansę przetrwania i musi wyciągnąć wnioski. Już wiedzą oni, że nie chodzi tu o Niemców, przynajmniej nie tylko o Niemców, że z jeńców różnych armii tylko sowieccy tak żyją i tak umierają. Nikomu nie jest gorzej niż im. Nawet Polaków, nawet Jugosłowian trzymają w znacznie znośniejszych warunkach. Anglicy zaś czy Norwegowie zawaleni są paczkami Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czy przesyłkami z domu, nie chcą po prostu jeść tego, co im przydzielają Niemcy. Tam, gdzie obozy sąsiadują ze sobą, sojusznicy z dobrego serca przerzucają naszym przez druty jałmużnę i nasi rzucają się na to, jak sfora psów na kość. Rosjanie dźwigają cały ciężar wojny. I taki los właśnie Rosjanom wypada. Dlaczego? Tędy i owędy stopniowo przesączają się wiadomości. ZSSR nie uznaje dawnego rosyjskiego podpisu pod haską konwencją o jeńcach wojennych, a to znaczy, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za traktowanie obcych jeńców i nie pretenduje do opieki nad własnymi żołnierzami wziętymi do niewoli przez nieprzyjaciela. Konwencję tę uznaliśmy dopiero w 1955 roku. ZSSR nie uznaje Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. ZSSR nie uznaje tych, którzy byli wczoraj jego żołnierzami. Nie jest zainteresowany, aby pomagać im w niewoli. I serce entuzjasty, rówieśnika października, ściska chłód. Tam w barakowej ciupce ściera się on i sprzecza ze starym malarzem. Juri nie od razu daje się przekonać, wykłóca się, stary zaś tylko stopniowo ujawnia swoje racje. Co? Że Stalin? Ale czy to nie za wiele zwalać wszystko na Stalina i na jego krótkie ręce? Ten, kto wyciąga tylko pół wniosku, ten w ogóle nie dojdzie do konkluzji. A tamci pozostali? Tam, obok Stalina i niżej na całym obszarze ojczyzny, ogólnie mówiąc, ci, którym ojczyzna pozwoliła mówić w swoim imieniu? I co wypada czynić, jeśli matka sprzedała nas cyganom? Nie, gorzej, rzuciła psom. Czy dalej jest naszą matką? Jeśli żona ci się puściła, to czy dalej obowiązuje cię wierność wobec niej? Ojczyzna, która zdradziła własnych żołnierzy, czy to dalej ojczyzna? Jak się wszystko odmieniło. Juri ubóstwiał ojca, a teraz go przeklinał. Po raz pierwszy przyszło mu na myśl, że jego ojciec właściwie złamał przysięgę złożoną tej armii, w której wyrósł. Że dopuścił się zdrady, bo pragnął ustanowić ten ład, który teraz z kolei oddawał swoich żołnierzy na zgubę. I dlaczego z tym zdradzieckim ładem Juri ma czuć się związany przysięgą? Gdy wiosną 43 roku przyjechali do obozu werbownicy z pierwszych rosyjskich legionów, ten i ów poszedł, żeby uratować się od głodowej śmierci. Juri zaś poszedł z mocnym i jasnym przekonaniem, ale w legionie nie zagrzał miejsca. Jak skórę już zdarli, to nie ma co runa żałować. Juri przestał teraz ukrywać swoją dobrą znajomość niemieckiego i wkrótce pewien szef, Niemiec spod Kassel, któremu zlecono utworzenie skróconych kursów szpiegowskich, zabrał Jurija jako swoją prawą rękę. Tak oto zaczęło się spełzanie, którego Juri nie przewidział. Zaczęło się podrzucanie całkiem innych kart. Juri gorąco chciał wyzwolić kraj, a pchali go do szkolenia szpiegów. Niemcy mieli własne plany. A gdzie była nieprzekraczalna granica? Od jakiej chwili już nie wolno jej było przekroczyć? Juri został lejtnantem armii niemieckiej. W niemieckim mundurze jeździł teraz po Niemczech, bywał w Berlinie, odwiedzał rosyjskich emigrantów, czytał dawniej niedostępnych Bunina, Nabokowa, Aldanowa. Juri spodziewał się, że u każdego z nich, że u takiego Bunina, każda stronica broczy krwią, żywymi ranami Rosji. Ale cóż to? Na co roztrwonili oni swoją drogocenną wolność? Znów o ciele kobiecym, o wybuchach namiętności, o zachodach słońca, o wdzięcznych główkach dobrze urodzonych panien, o anegdotach sprzed lat. Pisali tak, jakby żadnej rewolucji w Rosji nie było, albo jakby zbyt trudno im ją było zrozumieć. Pozostawili młodym Rosjanom troskę o odnalezienie kierunku w życiu. Tak szarpał się Juri, niecierpliwie się rozglądał, niecierpliwie szukał informacji, a tymczasem odwiecznym rosyjskim obyczajem coraz częściej i coraz głębiej topił swój niepokój w wódce. Czym była ta ich szkoła szpiegowska? Nie była na serio, rzecz jasna. W ciągu 6 miesięcy mogli ich nauczyć zaledwie skoków ze spadochronem, posługiwania się materiałami wybuchowymi i obsługi nadajnika radiowego. Niewielkie też mieli do nich zaufanie. Przerzucono ich przez front, aby obniżyć cenę zaufania. Natomiast dla umierających, beznadziejnie zapomnianych rosyjskich jeńców ze szkółki, zdaniem Jurija, były dobrym wyjściem. Ludzie tu podkarmiali się, dostawali ciepłą, nową odzież, a nadto wszystkie kieszenie zapychano im sowiecką walutą. Kursanci, a także nauczyciele udawali, że tak właśnie będzie, że na sowieckim zapleczu będą szpiegować, wysadzać w powietrze wyznaczone obiekty, nawiązywać szyfrem łączność radiową i wracać do punktu wyjścia. Oni tymczasem chcieli przez tę szkołę po prostu wymknąć się śmierci i niewoli. Chcieli móc dalej żyć, ale nie za cenę strzelania do swoich na froncie. Oczywiście w naszym śledztwie nie brało się pod uwagę takich pobudek. Jakim prawem chcieli oni żyć, skoro rodziny dygnitarzy na sowieckim zapleczu bez tego i tak dobrze sobie żyły? Nie zaliczano tym ludziom żadnej odmowy wzięcia do rąk niemieckiego karabinu. Za ich zabawę w szpiegów wlepiano im najcięższy paragraf 58.6 i na dodatek zarzut zamiaru dywersji. Znaczyło to trzymać, póki nie zdechną. Aż tu nagle przed samym nowym rokiem 1945 pewien sprytny chłopak wrócił i zameldował, że zadanie wykonał. Spróbuj sprawdzić. To było coś nadzwyczajnego. Szef nie miał wątpliwości, że przysłał go SMIERZ i postanowił go rozstrzelać. Oto los sumiennego szpiega. Ale Jurij nalegał, aby właśnie dać mu nagrodę i pochwalić w obecności kursantów. Szpieg repatriant zaprosił Jurija na literka i cały rozpalony, pochylony nad stołem zwierzył się. Jurij Nikołajewicz, sowieckie dowództwo obiecuje panu darować winę, jeżeli pan zaraz sam przejdzie na naszą stronę. Jurij zadrżał cały. Serce już zatwardziałe, już całkiem rozczarowane, poczuło przypływ ciepła. Ojczyzna? Wyklęta już, niesprawiedliwa i taka jednak droga? Przebaczenie? I można będzie wrócić do rodziny i przejść się w Leningradzie po Kamiennoostrowskim? Co tam? Toć w końcu jesteśmy Rosjanami. Przebaczcie nam, wrócimy do domu i będziemy grzeczni. Te półtora roku po wyjściu z obozu nie przyniosły Jewtuchowiczowi szczęścia. Nie biczował się, ale nie widział perspektyw. Rozmawiając przy kieliszku z innymi, takimi samymi wysadzonymi z siodła Rosjanami, czuł to samo, co oni. Nie ma żadnego oparcia, to nie jest życie. Niemcy robią z nimi, co chcą. Teraz, gdy wojna wyraźnie już szła ku klęsce, przed Jurijem niespodzianie otworzyła się droga wyjścia. Szef go lubił i zwierzył się, że w Hiszpanii ma w rezerwie posiadłość i że tam będą razem mogli się schronić po upadku imperium. Ale oto siedzi ci tu przy tym samym stole pijany rodak i sam ryzykując głową zachęca człowieka. Jurij Nikołajewicz, sowieckie dowództwo ceni pańskie doświadczenie i wiedzę. Oni chcą się od pana dowiedzieć, jak jest zorganizowany niemiecki wywiad. 2 tygodnie dręczyły Jurija wahania, ale podczas sowieckiej ofensywy z Zawisły, gdy przenosił swoją szkołę w głąb na zachód, Jurij kazał zboczyć na zaciszny polski folwark. Tam ustawił swoich ludzi szeregiem i oznajmił: przechodzę na sowiecką stronę. Macie wolny wybór. I ci szpiegowie od 7 boleści, z mlekiem pod nosem, jeszcze przed godziną popisujący się swoim oddaniem dla niemieckiego Reichu, teraz krzyknęli z entuzjazmem: hurra, my też! Wiwatowali na cześć swojej przyszłej katorżniczej pracy. Szpiegowska szkoła w pełnym składzie schowała się, czekając nadejścia sowieckich czołgów, a później także SMIERZ. Więcej już nigdy nie zobaczył Jurij swoich ludzi. Trzymano go oddzielnie. Przez 10 dni kazano opisywać całą historię szkoły, programy, akcje dywersyjne i już naprawdę myślał, że jego doświadczenie i wiedza i już nawet omawiana była sprawa jego wyjazdu do domu, do rodziny. I dopiero na Łubiance zrozumiał, że nawet z Salamanki bliżej by mu było do Newy. Mógł spodziewać się rozstrzelania albo nie mniej niż 20 lat. Tak to nieodparcie ulega człowiek urokom dymku z rodzinnego komina. Podobnie jak ząb nie przestaje boleć, zanim się nie zatruje nerwu, tak samo i my nie przestaniemy rwać się do kraju, dopóki nie łykniemy arszeniku. Lotofagowie z Odysei mieli właśnie po to te jakieś lotosy. Wszystkiego 3 tygodnie spędził Jurij w naszej celi. Przez całe te 3 tygodnie toczyłem z nim spory. Twierdziłem, że nasza rewolucja była wspaniała i sprawiedliwa, że straszne było tylko jej wypaczenie w 1929. Jurij patrzył na mnie z politowaniem i nerwowo zaciskał wargi. Zanim zaczęło się rewolucję, trzeba było kraj odpluskwić. Gdzieś przecież były jakieś punkty styczne między nim a Fastenko, mimo że tak odległe były punkty wyjścia. Mówiłem, że przez długi czas tylko ludzie szlachetnych dążeń i bezkompromisowo ofiarni zajmowali się wszystkimi poważnymi sprawami w naszym kraju. On powiadał, że wszyscy z tej samej gliny co Stalin od samego początku. Co do tego, że Stalin jest bandytą, różnic między nami nie było. Ja zachwycałem się Gorkim, co za mądrość, jaki słuszny punkt widzenia, jaki wielki artysta. On replikował, marna, szara figura. Sam siebie zmyślił i bohaterów sobie powymyślał. Jego wszystkie powieści są zablagowane. Lew Tołstoj, o, to jest car naszej literatury. Z powodu tych codziennych sprzeczek, prowadzonych zapalczywie, jak to za młodu, nie potrafiliśmy się z nim wzajemnie zbliżyć i zobaczyć w rozmówcy coś więcej niż to, czemu chcieliśmy zaprzeczyć. Zabrano go w końcu z celi i od tego czasu, choć pytałem, kogo mogłem, nikt nie siedział z nim w butyrkach, nikt nie spotkał go na etapach. Nawet szeregowi własowcy poznikali gdzieś bez śladu, najczęściej gryzą trawę. Niektórzy dotąd nie mają papierów na wyjazd z północnej głuszy. Los zaś Jurija Jewtuchowicza nawet wśród nich nie był zwyczajny. W 1974 roku pewien były zek zaświadczył, że Jurij dostał 25 lat obozu i odbębnił je na Sachalinie na budowie numer 505. Używam tu i używać będę dalej terminu własowiec, w tym niejasnym, ale ustalonym już sensie, w jakim wszedł on i zdobył prawo obywatelstwa w języku sowieckim, nie poddając się jednak nigdy ścisłej definicji. Szukać jej dla osób prywatnych było rzeczą niebezpieczną, dla osobistości oficjalnych zaś zbyteczną. Własowiec był to w ogóle każdy człowiek sowiecki, który z bronią w ręku stanął podczas tej wojny po stronie przeciwnika. Trzeba będzie jeszcze całych lat i wielu książek, aby termin ten poddać analizie, wyodrębnić rozmaite kategorie i wtedy zostaną nasicie własowcy w ścisłym sensie słowa, to znaczy otwarci zwolennicy albo podwładni generała Własowa, którzy stanęli po jego stronie od chwili, gdy generał ten, już w niemieckiej niewoli, dał swoje imię ruchowi antybolszewickiemu. Takich zwolenników w pewnych okresach wojny bywało zaledwie kilkuset. A własowska armia w ścisłym sensie, z własnym sztabem centralnym, nigdy właściwie nie zdążyła się sformować. Ale w grudniu 1942 roku Niemcy wykonali oszukańczy gest propagandowy. Opublikowali komunikat o mającym miejsce, a nigdy miejsca nie miało, zebraniu założycielskim Komitetu Rosyjskiego w Smoleńsku, który miał, albo i nie miał, być czymś w rodzaju rosyjskiego rządu. Komunikat był w tym punkcie wyjątkowo niejasny. Podali też do wiadomości nazwiska generała lejtnanta Własowa i generała majora Małyszkina. Niemcy mogli pozwolić sobie na taką zabawę. Wydać komunikat, później zdementować go, następnie działać w zupełnie innym duchu, ale ulotki poszybowały z samolotów, spoczęły na naszych frontowych polach, zaległy w naszej pamięci. Wiadomość o własowskim komitecie w naturalny sposób obrosła legendami o całym ruchu, o zbrojnych oddziałach i kiedy w niemieckiej armii na niektórych odcinkach frontu naprzeciw naszych linii zaczęli zjawiać się uzbrojeni nasi rodacy z rosyjskich albo tak zwanych narodowych oddziałów, to przylgnęło do nich jedyne znane słowo – własowcy i nasi politrucy wcale temu nie przeczyli. W ten umowny, lecz solidny sposób zrósł się cały ten ruch z imieniem Własowa. A iluż było takich naszych współobywateli, którzy podnieśli oręż przeciw swojej ojczyźnie? Nie mniej niż 800 tysięcy sowieckich obywateli weszło w skład organizacji zbrojnych, których celem była walka z państwem sowieckim, pisze znawca problemu Torwald, Wenzi Werderbenwollen, Stuttgart, rok 52. Podobne szacunki znajdujemy również w innych źródłach, na przykład Sven Stenberg, Własow, Verräter oder Patriot, Kolonia, rok 68. Trudno o zupełną ścisłość, gdy chodzi o cyfry. Także dlatego, że w niemieckiej administracji i w kręgach dowódczych armii zwalczały się wzajemnie rozmaite tendencje. Niższe instancje, znające podczas wojny prawdziwy stan rzeczy, zainteresowane były w pomniejszaniu takich cyfr, aby nie straszyć zwierzchników rozrostem sił antybolszewickich, ale też nie proniemieckich. I wszystko to miało miejsce jeszcze przed stworzeniem osobnej rosyjskiej armii wyzwoleńczej, ROA, w końcu 1944 roku. Nadchodziła nareszcie pora łubiańskiego obiadu. Z daleka już słyszeliśmy radosny pobrzęk na korytarzu, a potem wnoszono, jak w restauracji, na tacy dwa aluminiowe talerze, nie miski, chochle zupy i chochle wodnistej kaszy bez omasty. Więzień śledczy w trakcie pierwszych udręczeń niczego nie chce brać do ust. Są tacy, co przez kilka dni nawet chleba nie tkną, nie wiedzą, co z nim począć. Ale stopniowo wraca apetyt. Później przychodzi stan ciągłego głodu, prowadzący aż do żarłoczności. Jeszcze później, jeśli człowiek zdołał się już pomiarkować, żołądek się kurczy, przystosowuje do skąpego wiktu i tutejsza mizerna porcja wydaje się być w sam raz. Żeby dojść do tego, trzeba się ćwiczyć. Trzeba odzwyczaić się od podglądania, czy kto inny nie je za dużo. Zabronić więziennych rozmów o jedzeniu, niebezpiecznych dla żołądka. I starać się w ogóle podciągać ducha raczej wzwyż. Na łubiance jest to ułatwione dzięki 2 godzinom poobiedniego leżenia. Też cudo sanatoryjne. Kładziemy się tyłem do Judasza, przysuwamy sobie na pokaz otwarte książki i zapadamy w drzemkę. Spanie jest właściwie wzbronione i strażnicy widzą, że stronic długo nikt w książkach nie przewraca. Ale w tych godzinach zwykle nie pukają. Ten humanitaryzm tłumaczy się w ten sposób, że kto nie powinien wcale spać, ten jest w tym czasie na dziennym przesłuchaniu. Dla uparciuchów, którzy nie chcą podpisać protokołu, kontrast jest jeszcze ostrzejszy. Wracają do celi, a tu właśnie kończy się godzina ciszy. Sen zaś jest najlepszym lekarstwem na głód i na strapienie. Zasoby organizmu się nie spalają, a mózg nie roztrząsa wciąż na nowo omyłek, które człowiek sam sobie wypomina. A teraz kolacja. Po chochelce rzadkiej kaszy. Życie roztacza przed nami na wyścigi wszystkie swoje uroki. Teraz przez 5-6 godzin do dzwonka człowiek nie weźmie już niczego do ust, ale to już nie straszne. Łatwo się przyzwyczaić do tego, by wieczorami nie chciało się już jeść. Dawno już znane jest to medycynie wojskowej. W pułkach rezerwowych też wieczorem jeść nie dają. Teraz nadchodzi chwila wieczornego wyjścia za potrzebą. Moment, na który człowiek przez cały dzień czekał, najczęściej ze drżeniem. Jak lekki staje się świat w jednej chwili. Jak uprościły się od razu wielkie problemy. Czujesz to? Nieważkie wieczory łubiańskie. Zresztą tylko wtedy masz uczucie nieważkości, gdy nie oczekujesz nocnego przesłuchania. Nieważkie ciało. Na tyle zaledwie zaspokojone porcją kaszy, by dusza nie czuła jego ciężaru. Jakie lekkie, jakie swobodne myśli. Czy to nie o tym mówił Puszkin? Ja pragnę żyć dla myśli i cierpienia.